studiu Joanna Komolka.
Gościem Radia Z dzisiaj Adam Niedzielski, minister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam panią redaktor, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, pan już pewnie wie, jakie są te dzisiejsze dane, najnowsze statystyki dotyczące zakażeń, czy one też wpisują się w to, czego wszyscy się obawiali, mianowicie, że ta trzecia fala pandemii rozlewa się po Polsce?
Niestety tak. To znaczy dzisiejsze wyniki nadal pokazują duże przyrosty. Mówię o przyrostach względem poprzedniego tygodnia. Dzisiaj mamy dokładnie 8,5 tysiąca nowych zakażeń. To jest o 200 mniej niż wczoraj, ale tak jak powiedziałem, trzeba to odnosić do poprzedniego tygodnia. Tutaj utrzymuje się niestety ta wysoka różnica, bo to jest różnica rzędu 2000 przypadków, więc już nie mówimy o jakichś kilkudziesięciu, kilkuset więcej przypadków, tylko niestety już mówimy o skali powyżej 1000, czy tak jak dzisiaj prawie 2000, więc to po prostu już jest potwierdzanie faktu. Trzecia fala jest obecna w Polsce.
Pan, panie ministrze, jako minister zdrowia boi się, że utracą państwo kontrolę nad tym, co się dzieje?
No oczywiście, że zawsze jest takie ryzyko, ale przyznam też pani, że mam poczucie, że jesteśmy dobrze przygotowani. To znaczy mówię tu przede wszystkim o przygotowaniu ze strony szpitalnictwa, czyli bazie łóżkowej, która w tej chwili wynosi 26 tysięcy łóżek przeznaczonych na walkę z COVID-em. Przypomnę, że wczoraj to obłożenie było rzędu 12,5 tysiąca łóżek, więc mamy ten bufor bezpieczeństwa, który jest naprawdę duży, jest ponad 50-procentowy, czy ponad nawet 100-procentowy w stosunku do tych 12,5 tysiąca. I w zasadzie taka sama sytuacja jest, jeśli chodzi o te miejsca, gdzie jest wspomaganie tlenowe, respiratory.
Panie ministrze, ale czy to jest ten moment, kiedy państwo muszą już zdecydować i podejmują decyzję o tym, że pewne obostrzenia zostaną albo przywrócone, albo wprowadzone na nowo? I pytanie, czy państwo już te decyzje podjęli? Bo te wzrosty, o których pan mówi, panie ministrze, no one nie są od wczoraj, tak? To jest tendencja, która już się od jakiegoś czasu utrzymuje. To jest ten moment, żeby podjąć decyzję w tej sprawie?
Zdecydowanie tak, natomiast to musi być poparte głęboką analizą, bo ja...
Ale czy można czekać, panie ministrze?
No czekać, to nie jest tak, że czekamy, bo w gruncie rzeczy dzieją się też pewne rzeczy, które są od nas niezależne. Mówię tu o pojawianiu się mutacji brytyjskiej, czy wczoraj ta informacja o mutacji południowoafrykańskiej, ale my zastanawiamy się, jak skutecznie te obostrzenia wprowadzać, bo niestety zmęczenie materiału, o którym bardzo dobrze pani redaktor i państwo wiecie, jest takie, że to trzeba jeszcze działać skutecznie, a nie tylko, powiedziałbym, wprowadzać na ślepo pewne obostrzenia.
No tak, ale w którym kierunku państwo idą? Czy zastanawia się pan, czy właściwie może decyzja już jest podjęta przez państwa, że na przykład, nie wiem, w tych regionach, gdzie rzeczywiście tych zakażeń jest bardzo dużo, to na przykład Warmia i Mazury, czyli regionami wprowadzić takie ostrzejsze rygory, nie wiem, zamknięcie sklepów, zamknięcie szkół już całkowite ponownie.
Rzeczywiście zaczynamy myśleć regionalnie. O ile przy odmrażaniu to mieliśmy poczucie, że te regionalne podejście jest dobre, jeżeli jest zdecydowanie mniej przypadków po prostu, to tutaj przy przywracaniu obostrzeń myślimy regionalnie. Decyzja jeszcze nie jest podjęta, na pewno będziemy ją podejmowali na początku przyszłego tygodnia, ale rzeczywiście jakby ten region też Warmii i Mazur jest szczególnie odstający od pozostałych regionów w kraju, więc przy wprowadzaniu obostrzeń raczej będziemy myśleli regionalnie.
A o jakich obostrzeniach jest mowa? Które branże czy też jakie instytucje tutaj biorą państwo pod uwagę, jeśli chodzi o na przykład o zamknięcie, czy te szkoły, o których wspomniałam, być może sklepy ponownie, hotele?
Znaczy ja nie będę przesądzał absolutnie dzisiaj, w którą stronę pójdziemy, bo to jest decyzja, która musi uwzględniać różne perspektywy. To nie są tylko perspektywy zdrowia, to są perspektywy funkcjonowania gospodarczego, społecznego. Szkoły wydaje się, że są na końcu tej kolejki do zamykania, bo są inne aspekty, które są niestety też kosztowe w sensie społecznym, związane z zamykaniem szkół, bo to dotyczy rozwoju dzieci, to dotyczy normalnego funkcjonowania też rodziców, więc z mojego punktu widzenia szkoły są na końcu tej kolejki, bo po prostu zamknięcie ich, czy przywrócenie znowu tego nauczania zdalnego jest bardzo dużym kosztem w sensie rozwojowym dla dzieci.
A rozważa pan, panie ministrze, czy rozważają państwo, bo tu mówimy, pan mówi o tym, że raczej te działania dotyczące wprowadzania restrykcji będą regionalne, natomiast jeśli chodzi o cały kraj, to mówiło się o tym, że być może w marcu będzie szansa na to, żeby przynajmniej uczniowie klas ósmych, czy też maturzyści mogli wrócić do nauczania stacjonarnego. To jest coś, co jeszcze cały czas jest na stole, czy już kategorycznie w tej chwili pan może powiedzieć, nie ma szans na to, żeby wydarzyło się to od marca?
Znaczy od początku marca to na pewno się nie wydarzy, natomiast w marcu wydarzyć się może, bo my zadajemy sobie pytanie, gdzie będzie szczyt tej trzeciej fali, bo to oczywiście możemy kreślić i czarne scenariusze, ale są też scenariusze bardziej optymistyczne, które mówią, że szczyty tej trzeciej fali będą na takim średniotygodniowym poziomie zachorowań rzędu 10 tysięcy, co wydaje się, że w ramach tego przygotowania, jakie mamy, nie jest problemem dla wydolności systemu opieki zdrowotnej. Jeżeli rzeczywiście okazałoby się, że ten szczyt średniotygodniowej liczby nowych zachorowań będzie rzędu 10 tysięcy, a bierzemy też poprawkę na to, że ze względu na wyszczepienie, ze względu na to, że kolejne mutacje, które pojawiają się, są mniej zjadliwe, jak to się mówi kolokwialnie, czyli nie wymagają w takim procencie hospitalizacji jak poprzedni przebieg pandemii, to w tej sytuacji system opieki zdrowotnej jest w stanie utrzymać odporność, a przypominam, że medycy i grupa zero w zasadzie w dużej, w przeważającej zdecydowanie części jest już zaszczepiona, więc to nie jest porównywalna sytuacja z listopadem, kiedy nie było zaszczepionych medyków, kiedy mieliśmy bardziej zjadliwą mutację wirusa, kiedy sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, bo chociażby nie mieliśmy tylu ludzi uodpornionych też ze względu na przejście choroby.
A kiedy państwo spodziewają się tego piku takiego, czyli szczytu zachorowań w tej trzeciej fali?
No to jest marzec, tygodnia... kwiecień. Nie, to jest marzec, kwiecień. To jest raczej kwestia miesiąca. Oczywiście tutaj jakby kluczowe jest tempo rozwijania się pandemii. No, przeszliśmy ze skali kilkaset przypadków więcej z tygodnia na tydzień na kilka tysięcy, no w zasadzie 1000-2000 więcej z tygodnia na tydzień. I tutaj najważniejsze jest już nie śledzenie trendu, w sensie czy będzie więcej, bo wiadomo, że będzie więcej, tylko w jakim skali będzie to narastało. Jeżeli ta dynamika będzie rosła, no to oczywiście będziemy podejmowali te decyzje dotyczące obostrzeń. I tak jak wcześniej rozmawialiśmy, no rzeczywiście jest taki kierunek myślenia regionalnego.
Panie ministrze, a rozważają państwo zamknięcie na przykład granic na południu, kiedy pan patrzy na to, co się dzieje w Czechach, co się dzieje na Słowacji? Słowacja sobie nie daje rady i prosi o pomoc kraje europejskie. Tam też te warianty koronawirusa rozprzestrzeniły się bardzo. To jest w ogóle takie rozwiązanie brane pod uwagę?
Tak, zdecydowanie tak. Myślę, że w przyszłym tygodniu też zakomunikujemy w tym zakresie informacje. Przypominam, że do tej pory mamy takie rozwiązanie, że osoby podróżujące transportem publicznym są zobowiązane przedstawić wynik negatywny testu przy wjeździe i w tej chwili trwają prace, już nawet nie tylko analizy, żeby takie rozwiązanie również zastosować w ramach transportu prywatnego.
Czyli rozumiem, że to nie będzie takie całkowite zamknięcie granic, tylko jednak pokazanie testu, zrobienie testu po prostu?
No granice będą otwarte po prostu dla osób, które będą mogły wykazać się negatywnym wynikiem testu, ale to zastrzegam się tutaj przed państwem, że to jest na dzisiaj, bo dynamika sytuacji może być różna.
Panie ministrze, a kiedy można się spodziewać tej decyzji dotyczącej noszenia właściwie rodzaju tego, czym będziemy zasłaniać usta i nos? Pan już zakomunikował, że jeżeli pan widzi, no to pewnie będzie, rozumiem, maseczka chirurgiczna i maseczka z filtrem FFP2. To będzie takie zalecenie, czy to będzie decyzja jasna? Nie wolno zasłaniać twarzy przyłbicą, chustą, szalikiem?
Będzie jasne zalecenie na poziomie rozporządzenia epidemicznego, że nieakceptowane są właśnie te surogaty maseczek, czyli chusty, czyli przyłbice, jak to kiedyś powiedział bardzo zgrabnie pan profesor Simon, z przyłbicami to na Grunwald zapraszamy, a do ochrony przed chorobą to trzeba stosować po prostu maseczki. I takie będzie zalecenie ostre, natomiast co do rodzaju maseczki, to tutaj nie chcemy wprowadzić takiego twardego regulacyjnego podejścia. Rada Medyczna w zasadzie opracowała już takie zalecenia, które mówią, jakie typy maseczek stosować, ale to oczywiście chodzi o zwykłe maseczki. Maseczka chirurgiczna też jest dobrym
zabezpieczeniem. Również?
No, ona jest stosunkowo gorszym zabezpieczeniem, dlatego lepsze są te maseczki, które pani między innymi pokazała.
No tak, panie ministrze, tylko kto to będzie egzekwował i na jakiej podstawie tak do końca? Bo kiedy pan rozejrzy się nie tylko po Warszawie, bo na pewno pan ma kontakt z ludźmi, którzy mieszkają także w innych miastach, tak naprawdę to noszenie czy zasłanianie w ogóle czymkolwiek ust i nosa, no to już chyba odeszło do lamusa. Bardzo wiele osób nie stosuje się do tych nakazów.
To znaczy egzekwowane będzie to, co jest łatwe w pewnym sensie do egzekucji. To znaczy, że osoby, które będą nosiły przyłbice, które będą zasłaniały się chustą, to już nie będzie wytłumaczeniem czy jakby usprawiedliwieniem tego, że nie ma się maseczki. Ta maseczka musi być. I tutaj to jest rola policji, która jak pokazywały te obrazki chociażby z Zakopanego, działa, interweniuje i w oczywisty sposób będzie tego przestrzegała. Natomiast absolutnie tutaj jakby pod kątem rodzaju maseczki, no wiadomo, że nie będziemy kontroli żadnych prowadzili. I ja też mam takie poczucie, że my wszyscy jesteśmy już bardzo zmęczeni różnymi obostrzeniami, nakazami, zakazami.
Panie ministrze, taki bunt, rodzaj buntu, jeśli można to tak nazwać, to widać właśnie między innymi w Zakopanem było. No i pytanie, czy w górach nie będzie tego również ten weekend?
No, co ja mogę pani odpowiedzieć? No, to wiadomo, że zachowanie odpowiedzialne charakteryzuje ludzi odpowiedzialnych. Skoro są ludzie nieodpowiedzialni, tylko najgorsze jest to, że oni nie działają jakby na swój tylko i wyłącznie koszt, tylko raczej na koszt innych, których mogą zakazić. I stąd jest konieczność interwencji państwa, ingerencji policji, wystawiania mandatów. Ja naprawdę też chciałbym żyć w świecie idealnym, gdzie rozmawiamy racjonalnie i jako społeczeństwo stwierdzamy razem, że no, musimy się chronić, że jest to cel wyższy i dlatego wszyscy akceptujemy bez konieczności wprowadzania regulacji takie zachowanie właśnie w postaci zabezpieczania się dystansu maseczek. Proszę zwrócić uwagę, że te społeczeństwa, które właśnie ochroniły się skutecznie, mówię tutaj o społeczeństwach dalekowschodnich w Azji, to są społeczeństwa, które po prostu są zdyscyplinowane i ta dyscyplina społeczna jest czasem skuteczniejsza niż inne środki, nawet te takie farmakologiczne.
Pan przyzna również, panie ministrze, że też przykład często idzie z góry i kiedy nakazuje się Polakom stosować do pewnych obostrzeń, a mamy przedstawicieli władzy, którzy się do nich nie stosują, no to sytuacja robi się trudniejsza.
No oczywiście, że tak. No, przykład oczywiście powinien iść z góry. Ja tutaj nie będę jakby podejmował w ogóle dyskusji z panią. Natomiast no też na koniec dnia to proszę nie zapominać, że to jest sytuacja, która dotyczy każdego z nas indywidualnie, dotyczy rodziny każdego z nas i to mówię nie tylko o najbliższej rodzinie, żonie, dzieciach, ale też o przede wszystkim o rodzicach i dziadkach, bo to oni są narażeni na najgorsze konsekwencje przechodzenia COVID.
Minister zdrowia Adam Niedzielski jest gościem Radia Z. Nie rozstajemy się jeszcze. Ciąg dalszy naszej rozmowy będzie na radioz.pl i na naszym profilu na Facebooku. Zapraszam. Minister zdrowia Adam Niedzielski jest gościem Radia Z. Panie ministrze, ja chciałam zapytać tylko o jedną bardzo ważną rzecz. Czy pan jest w stanie położyć na szali swoje nazwisko i powiedzieć, że każdy, kto został zaszczepiony pierwszą dawką, zostanie zaszczepiony również drugą, bo już wiemy, że są sytuacje takie, kiedy te terminy dla osób, które czekają na drugą dawkę, są przekładane, są odwoływane, a było zapewnienie przecież, że ta druga dawka dla każdego jest zapewniona, mimo tych trudności, o których wiemy, jeśli chodzi o regularność dostaw.
Dawka dla każdego pacjenta, który dostał pierwszą dawkę, jest zapewniona w sensie logiki systemu dystrybucji dawek szczepionki. Mamy tak ułożony proces, że na początku odkładaliśmy połowę tego na zaszczepienie i wtedy rzeczywiście sytuacja była, powiedziałbym, no, maksymalnie komfortowa. Potem pojawiły się duże zaburzenia w dostawach i to naprawdę nie mówimy o jakimś malutkim spadku o kilka tysięcy, tylko na przykład w Pfizerze mieliśmy ograniczone te dostawy o połowę i żeby nie redukować tempa szczepień, po prostu zaczęliśmy z tej rezerwy korzystać, szczepiąc ludzi pierwszą dawką. Co to oznacza? To oznacza, że nasza kalkulacja, którą wykonaliśmy, była taka, że mając świadomość przejściowego problemu, po prostu zaczęliśmy korzystać z tych rezerw na pierwszą dawkę, a teraz jak dostawy, bo one już wróciły do normy, przynajmniej Pfizera, odbudowujemy tą rezerwę, ale system dystrybucji jest taki, że po prostu jak przyjeżdża dostawa, to pierwsze dawki są odpisywane, pierwsza część jest odpisywana właśnie na drugie dawki, druga część jest odpisywana na szczepienia seniorów, mówię tu o pierwszych szczepieniach oczywiście, a to co zostaje mamy do wyboru albo odkładać na rezerwę, żeby odbudować ten bufor, albo żeby przekazać na szczepienia, czy to właśnie dokończenie szczepień medyków, czy tak jak wczoraj zdecydowaliśmy na szczepienie osób, które no, mają choroby przewlekłe.
Panie ministrze, ale to oznacza, że uda się na pewno zmieścić w tym czasie między pierwszą a drugą dawką dla takiej osoby, której już przełożono termin właśnie podania tej drugiej dawki, że to na pewno będzie w tym terminie, który zalecany jest przez producenta, ale także przez lekarzy?
Tak, absolutnie tak. Proszę tutaj jakby nie budować takiej atmosfery obawy. My już mamy zaszczepionych.
Ja nie buduję tej atmosfery obawy, tylko o to obawiają się te osoby, które no ja dzwonią, które odbierają telefon, to ich drugie szczepienie zostanie przesunięte i one się w normalny sposób po prostu obawiają.
Jasne, ale to raczej trzeba te osoby uspokajać, a nie tak niestety w ramach walki politycznej właśnie kreować takie lęki. Ja tu nie mówię o uwadze pani redaktor, tylko oczywiście o budowaniu pewnej atmosfery zagrożenia, której w gruncie rzeczy nie ma. Mówię tutaj oczywiście o tempie szczepień, bo pandemia jest realnym zagrożeniem.
Panie ministrze, pan mówi, że kolejną grupą, która w miarę niedługim czasie zostanie zaszczepiona, to są osoby z chorobami przewlekłymi, a kiedy pan patrzy, bo zacznie się też szczepienie służb mundurowych, to jednak nie ma pan poczucia tego, że należałoby być może zweryfikować nieco, nie ujmując oczywiście nikomu tego, że musi być zaszczepiony, bo każdy powinien być, ale żeby przesunąć jednak te osoby, które są przewlekłe chore na te wcześniejsze szczepienia, także osoby z chorobami onkologicznymi, one tego się dopominają, boją się o swoje życie, o to, żeby pójść do lekarza, a muszą pójść do lekarza, pan o tym najlepiej wie.
Ale przecież one są w grupie preferowane i tutaj będą szczepieni od 15 marca, bo tak wczoraj była podana informacja, bo w tej grupie chorób przewlekłych mamy trzy przypadłości. Przypadłość onkologiczną, tam jest jeszcze grupa osób, które bo przeszczepy to jeszcze nie weszły do tego, czyli mamy tam jeszcze dializowane osoby i jeszcze jedna grupa jest, przepraszam, wypadło mi z głowy, ale tutaj jakby jedynym wyznacznikiem zakresu tej grupy tempa szczepienia są po prostu dostawy. Funkcjonariusze i osoby odpowiedzialne za działanie i stabilność, bezpieczeństwo państwa są szczepione AstraZeneca. My tej szczepionki na razie nie chcemy wykorzystywać w grupie osób tych najbardziej wrażliwych, bo po prostu nie mamy wystarczających dowodów naukowych, jak wyglądają interakcje z chorobami przewlekłymi. Więc w tej grupie możemy zastosować tylko i wyłącznie Pfizera i Moderne, a Pfizera, tak jak przed chwilą mówiłem, to mieliśmy dużą obsługę w dostawach, a Moderna cały czas to są bardzo niewielkie dostawy, więc musieliśmy wyciągnąć przed nawias, jeśli można tak powiedzieć, w tej grupie chorób przewlekłych, to co możemy po prostu realnie zaszczepić, bo to nie chodzi o to, żeby zakomunikować, że wszystkich chorych przewlekle, bo pierwotnie my ich tam wyznaczyliśmy grupę powyżej 10 milionów osób, to przecież my tego nie możemy wrzucić do grupy tutaj pierwszej, bo nie ma tyle dostaw. No, zresztą w ogóle kwestia dostaw zaczyna być coraz bardziej jakby nam doskwierająca, bo ile w styczniu no, powiedziałbym, my się rozpędzaliśmy i to nie było aż taką dolegliwością, to w tej chwili niestety można powiedzieć, że też ta polityka zakupowa Unii Europejskiej będzie częściowo odpowiadała za to, że mamy trzecią falę w Europie, bo jakbyśmy mieli te dostawy na poziomie, nie wiem, Stanów Zjednoczonych, a naprawdę nasza siła ekonomiczna, jaka Unii jest bardzo duża i my jej po prostu nie wykorzystujemy. Ja wielokrotnie rozmawiałem z panem premierem Morawieckim i staramy się też wywrzeć pewnego rodzaju presję na Komisji Europejskiej, że to nie jest kwestia jakby wskazywania, kto jest winien, tylko to jest kwestia tego, że Komisja Europejska, Unia powinna wykorzystać swoją siłę wobec firm farmaceutycznych, które na dodatek w tym procesie sponsorowała, bo dawała granty inwestycyjne jeszcze przed rozpoczęciem produkcji, żeby dofinansować badania, więc to nie jest kwestia.
A polski rząd też może, panie ministrze, a polski rząd też może bezpośrednio naciskać na producentów? Takie głosy pojawiały się ze strony Unii Europejskiej, że z jednej strony oczywiście ten nacisk ze strony Komisji Europejskiej jest i będzie, natomiast też indywidualnie każdy kraj, rząd danego kraju też może indywidualnie naciskać.
Oczywiście, że tak. Natomiast stroną umowy jest Komisja Europejska i to ona ma też w sensie właśnie bycia organizacją wspólnotową siły reprezentowania wszystkich krajów. Więc oczywiście pojawiają się różne głosy w krajach członkowskich, ale to są raczej głosy, które nie mówią o forsowaniu pewnych rozwiązań umownych, które są zawarte, bo to jest domeną Komisji Europejskiej, tylko pojawiają się po prostu głosy takiego rozczarowania ogromnego, które na dodatek przejawiają jeszcze pewną tendencję do pozwów cywilnych. To znaczy, że to jest realna szkoda, którą producenci powinni po prostu rekompensować finansowo.
A czy polski rząd, no właśnie, panie ministrze, bo pojawiały się też ze strony polskiego rządu, bo o tym mówił rzecznik rządu, że Polska też rozważa takie pozwy wobec producentów za te opóźnienia i braki w dostawach. To nadal jest taki scenariusz, który jest na stole? Czy w tej chwili państwo
oczywiście
walczą?
Oczywiście, że jest taki scenariusz, tylko że jakby priorytetem jest to, żeby wymusić największe dostawy i działać tu i teraz pod kątem zwiększenia dopływu szczepionek do Polski. To jest rola komisji. A na rozliczenia to jeszcze nie trzeba ich też w tej chwili zaczynać. Można je przeprowadzić po pewnym czasie, więc to tutaj jakby priorytety są oczywiste. Chodzi o to, żeby było jak najwięcej dawek tu i teraz, a nie jakby energię państwa, aparatu państwowego, mówię tu w sensie prawników, kierować na to, żeby dobry pozew sądowy przygotować. Jeżeli dojdziemy do takiego wniosku, to jeszcze będzie na to czas.
Panie ministrze, profesor Hoban mówił, że podczas posiedzeń Rady Medycznej też toczy się dyskusja co do tego, żeby na przykład być może w związku z tym, o czym rozmawiamy, czyli z tymi brakami, czy też brakami w dostawach, no można tak powiedzieć, szczepionki, zrezygnować ze szczepienia tych osób, które przeszły koronawirusa na przykład w sposób łagodny. Tyle tylko, że trzeba by, jak rozumiem, zbadać poziom przeciwciał. Czy pan też podpisałby się pod takim pomysłem? Czy to jest do przeprowadzenia w ogóle?
Znaczy ja tutaj jestem bardzo konserwatywny, to znaczy uważam, że powinniśmy działać zgodnie z HPL-em, czyli z tak zwaną charakterystyką produktu leczniczego. Ona ma bardzo wyraźne wskazania, że mają być dwie dawki, tam jest wskazany odstęp między tym, jaki ma być przyjmowany. Patrzę sobie na przypadek Wielkiej Brytanii, która właśnie zaczęła dosyć radośnie inżyniering tak zwany prowadzić w zakresie tego, żeby wydłużać dawkę, a to rezygnować. I obawiam się, że przykład Wielkiej Brytanii pokazuje, że lepiej jest stosować politykę konserwatywną, bo naprawdę jakby tutaj szafowanie pewnego rodzaju opiniami bez posiadania dowodów naukowych, to nie jest kwestia jakiejś prostej operacji. Tu jest bezpieczeństwo, tu jest zdrowie ludzi i z punktu widzenia mojego i ministra zdrowia jako takiego, ja muszę pilnować przede wszystkim bezpieczeństwa pacjenta. Na razie nie ma na to mojej zgody. Jeżeli będą dowody naukowe, będziemy mieli klarowne wskazania również z poziomu EMA, ale z poziomu przede wszystkim producentów, którzy mają obowiązek dostarczać takie rzeczy, to wtedy będziemy prowadzić dyskusję, a tak to jest po prostu pewnego rodzaju gdybanie i mnożenie scenariuszy.
To jest program Gość Radia Z. Panie ministrze, chciałam zapytać jeszcze, czy pan jako minister zdrowia uważa, że po tym, co wydarzyło się po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, należałoby jednak uregulować prawnie tę sytuację? Również tak, żeby rodziny kobiety no, nie pozostawały same sobie i żeby rzeczywiście ta sprawa była jasna i klarowna, także pod względem medycznym.
No, dotyka pani bardzo trudnego problemu. To naprawdę nie jest temat teraz na dwie minuty rozmowy. Ja myślę, że przede wszystkim tutaj przygotowujemy rozwiązania, które zabezpieczą osoby, które będą w ramach teraz obowiązującego prawa po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, no, żeby miały zabezpieczoną możliwość odpowiedniego dostępu do opieki zdrowotnej, do opieki społecznej. Pracujemy tutaj z panią minister Maląg, bo to Ministerstwo Rodziny jest jakby liderem tego projektu. Natomiast uważam, że tutaj takie dyskusje na razie rodzą emocje i ja na razie nie będę też się wypowiadał na temat docelowego rozwiązania, bo to jest rzecz, która dotyczy no, dużej dyskusji politycznej.
To ja jeszcze, panie ministrze, na koniec chciałam zapytać o jedną rzecz, która też pojawiła się w przestrzeni medialnej, która też dotyka Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o ten ośrodek w Gostyninie. Pan zna sprawę na pewno, który jest przepełniony. Tam trafiają przestępcy groźni, uznani przez sąd jako groźni po odbyciu wyroku. No, ośrodek jest przepełniony. Czy państwo, jako też Ministerstwo Zdrowia, mają jakiś pomysł, żeby we współpracy być może z ministrem sprawiedliwości jakoś tę sprawę rozwiązać?
Tak, my pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu. Rzeczywiście przyznaję, tam jest problem przepełnienia. Coraz pojawiają się sygnały właśnie dotyczące ewentualności protestu w tym ośrodku, ale tu też chcę państwa zapewnić, że sytuacja jest pod kontrolą i bardzo ściśle współpracujemy tutaj z ministrem Ziobro i Ministerstwem Sprawiedliwości, także ten problem też zostanie rozwiązany. On wymaga pewnej inwestycji i my już nad tym pracujemy.
Czyli pojawi się, rozumiem, rozbudowanie takiego ośrodka, kolejny ośrodek? Bo jak to inaczej rozwiązać? No nie da się nagle, rozumiem, poszerzyć ścian danego budynku. Chyba,
no
że
nie da się. No, prawdopodobnie będziemy musieli mieć jakieś rozwiązanie doraźne, ale generalnie musimy dokonać jakiejś dużej inwestycji, która będzie albo rozbudową ośrodka, albo wybraniem nowej lokalizacji, ale na razie bardziej myślimy o rozbudowie tego ośrodka.
Panie ministrze, na koniec jeszcze jedno pytanie. Pana poprzednik, minister Łukasz Szumowski, przyznał ostatnio w jednym z wywiadów, że nie trafił pan na łatwy moment. Są takie momenty, kiedy pan żałuje, że przyjął tę pracę w takim, a nie innym momencie i się okazuje, że jednak te plany, które miały być przygotowane, no tak nie do końca z rzeczywistością współgrają.
No co ja mogę powiedzieć, pani redaktor? Ja myślałem, że przyjdę tutaj i zacznę się zajmować reformowaniem systemu opieki zdrowotnej, co dopiero teraz powoli zaczynam robić, dyskutując ze środowiskiem o wynagrodzeniach, przygotowując się do reformy szpitalnictwa, ale no, znowu mamy trzecią falę i być może znowu te priorytety się zmienią, ale z drugiej strony myślę, że bardziej ciekawej pracy nie ma w tej chwili w kraju, więc są plusy i są minusy.
I bardziej odpowiedzialnej chyba.
No pewnie tak.
Adam Niedzielski, minister zdrowia, był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Kłaniam się, do widzenia państwu.
Dziękuję.